Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witamy Państwa serdecznie. A w studio witamy naszych gości, pani poseł Beata Kempa, wiceprzewodnicząca Komisji Kontroli Państwowej Solidarna Polska. Witam serdecznie pani poseł Szczęsborze. Pan poseł Marek Suski z Komisji Innowacyjności Nowoczesnych Technologii Prawo i Sprawiedliwość. Witam panie pośle.
Cześć Boże, też wiceprzewodniczący.
Tak jest. I pan poseł Jacek Bogucki z Komisji Finansów, Komisji Rolnictwa Solidarna Polska. Witam panie pośle. Rozmawiamy dzisiaj na temat tak ogólnie sformułowany, bo chcemy poruszać wiele spraw, ale głównie także temat związany z otwieraniem umysłów ludziom, tak? A więc dzisiaj taką rolę pełnią media. Jesteśmy świeżo po kolejnej manifestacji w Warszawie. Państwo jechali z różnych stron. Wiem, że pani poseł jechała z Warszawy, zresztą pewnie ci, którzy widzieli chociażby w telewizji naszej transmisję, to mieli okazję także zobaczyć panią poseł. To może na gorąco pani poseł wrażenia.
Bardzo cieszę się, że udało mi się być w Warszawie i tutaj slalomem pomiędzy radarami na czas przybyć do studia. Olbrzymia manifestacja, morze ludzi. Podczas gdy ja już wyjeżdżałam po krótkim przemówieniu, ludzie jeszcze dochodzili z flagami, z transparentami, więc myślę, że jeszcze korzystali z zapisów świętych, które były w okolicznych kościołach, świątyniach i atmosfera piknikowa, ale jednocześnie też wielkiej powagi i zadumy nad tym, co dzieje się w państwie polskim. I istotnie wszyscy mówcy zwracali na jedną uwagę, że czas, abyśmy się budzili na przykładzie tym koronnym, czyli dyskryminacji katolików poprzez to, że odmawia się telewizji trwam miejsca na multipleksie. Poruszane były różne kwestie dotyczące życia naszych katolików. I cóż, ja myślę, że ta manifestacja bardzo kulturalna, bardzo pokojowa, naprawdę byłam pod wrażeniem.
Jak w ogóle, każda telewizja
Tak, jak każda telewizja trwam, to jest niebywałe zdyscyplinowanie, też wielka kultura osobista, to trzeba tutaj oddać. Pokazała, że to zatroskanie Polaków jednak jest duże. Ja nocą przemieszczałam się z Dolnego Śląska i widziałam autokary, które już nocą jechały, oznakowane. Także naprawdę tutaj ludzie się poświęcili z terenu całego kraju, starali się zaznaczyć każdy gdzieś tam z zakątka, że chcą uczestniczyć w tym proteście i chcą, aby ich prawa zostały uszanowane. Ja tylko powiem na zakończenie, że przypomniałam na tej manifestacji jeden z koronnych artykułów Konstytucji, bo myślę, że skoro Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest tak naprawdę organem konstytucyjnym, to być może jeśli nie można już z kimś walczyć, bo już naprawdę ręce opadają, to trzeba go edukować. Stara dobra zasada, więc edukujemy. Artykuł 32 Konstytucji mówi wyraźnie, że wszyscy powinni być wobec prawa równi. Są w ogóle, tam jest stwierdzenie, wszyscy Polacy są wobec prawa równi. Każdy zasługuje na równe traktowanie przez, uwaga, władze publiczne. A czymże jest taka Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji? Ona właściwie sprawuje ten rząd bardzo ważnej władzy, bo to jest kwestia świata mediów, porządkowania i chociażby właśnie obecności na tym nowoczesnej formie, jaką jest multiplex. I wreszcie to, że żaden Polak nie może być zdyskryminowany ze względu chociażby na religię, na światopogląd. Jest jakby tutaj bezwzględny zakaz dyskryminacji przez kogokolwiek, a tym bardziej już przez władzę. I co? Niestety pusty, martwy zapis Konstytucji, nierealizowany, mimo obwarowania wieloma kolejnymi ustawami, które są wykonaniem tejże Konstytucji, tak jak ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a co za tym idzie, rozporządzenia związane z...
No właśnie, bo pani poseł mówi o edukacji, no ale czy da się edukować tych, którzy jakby nie chcą być edukowani? No ja czytam, że w marcu 2011 roku Krajowa Rada uchwala obszerną strategię, tym samym chyba zobowiązuje się do przestrzegania tego, co sama tworzy. I w dokumencie zapisano tak, że celem jest zapewnienie pluralizmu mediów elektronicznych, rozumianego jako różnorodność, aktywność i korzystania z zawartości mediów oraz odzwierciedlenie w nich szerokiego wachlarza informacji, opinii i interesów, a także wartości społecznych, demokratycznych oraz kulturalnych. No może taka stacja jak Telewizja Trwam, może wartości chrześcijańskie, katolickie to nie są dzisiaj żadne wartości dla tych, którzy o tym decydują, panie pośle.
Myślę, że są i to dla znacznej grupy naszego społeczeństwa, można powiedzieć, że raczej dla większości. Natomiast tutaj można powiedzieć, że dzisiejsza władza łamie konstytucję w sposób oczywisty i to w sposób taki brutalny, bo jeżeli jest tak, że telewizja wnosi po prostu o to, żeby mieć miejsce na multipleksie, a okazuje się, że telewizja nie może się tam znaleźć, bo rzekomo nie spełnia warunków finansowych, no i znajduje się jakąś inną telewizję, która wnosi, żeby dostać się miejsce na multipleksie i zaraz potem okazuje się, że jej się rozkłada na 10 lat na raty opłatę, której rzekomo Telewizja Trwam nie miała, a tamci mieli. Więc w takim wypadku oczywiście taki przetarg, czy też takie przyznanie miejsca na multipleksie powinno być unieważnione, bo ten, który składał o koncesję, po prostu dał świadectwo nieprawdy. A telewizja jest w ten sposób szykanowana. I można tutaj powiedzieć, że niestety mamy w Polsce problem z demokracją, z wolnością słowa, właśnie z dostępem do informacji, co też jest w konstytucji zapisane, że każdy obywatel Rzeczypospolitej ma prawo dostępu do informacji i tego prawa dostępu do informacji odmawia się znacznej części polskiego społeczeństwa, właśnie tej części katolickiej, bo jeżeli Krajowa Rada Radiofonii sama podaje, że w programach telewizji publicznej było 0% katolickich programów, no to sama sobie laurkę wystawiła, że nie spełnia podstawowego kryterium właśnie pluralizmu.
To jest donos na siebie. To jest po prostu donos na siebie,
ale co więcej, albo oni nie rozumieją, na czym polega pluralizm, chociaż ja sądzę, że udają, że nie rozumieją. Ostatnio na Komisji Skarbu w ubiegłym tygodniu przyjmowaliśmy sprawozdanie finansowe właśnie z mediów publicznych, czyli telewizji publicznej i radia publicznego. No i okazało się, że telewizja publiczna ma ponad 200 milionów strat za ubiegły rok. I ja zadałem pytanie, z czego to wynika, że na przykład jak za czasów Prawa i Sprawiedliwości z abonamentu wpływy były ponad 800 milionów złotych, a teraz się planuje 2013 około 400 milionów złotych, czyli 100%, czyli o połowę spadek wpływów z abonamentu. Pytałem się, z czego to wynika. Czy to wynika z tego, że premier Donald Tusk wzywał do nieposłuszeństwa obywatelskiego i obiecywał, że zniesie abonament, czy też z tego, że po prostu obywatele nie chcą płacić za telewizję, gdzie nie ma pluralizmu. I otóż odpowiedź była taka. No nieprawdą jest, że tutaj obywatele płacą dlatego, że premier wzywał, żeby nie płacić. I nieprawdą jest, że nie ma pluralizmu w telewizji, bo jest tak. Lis, Czajkowska i Kraśko, czyli trzy osoby zakochane w tej obecnej koalicji, które ją chwalą i atakują koalicję. I to jest odpowiedź na to, czy jest pluralizm. I jeżeli takie jest zrozumienie pluralizmu przez Krajową Radę i Zarząd Telewizji Publicznej, no to można powiedzieć, że rzeczywiście mamy problem w Polsce z demokracją, z wolnością słowa, z dostępem do informacji, a tak naprawdę przyznanie miejsca na multipleksie dzisiaj jest swego rodzaju papierkiem lakmusowym. To jest taki wyznacznik, czy mamy w Polsce cenzurę i czy mamy państwo dyktatorskie, czy mamy państwo wolne, w którym obywatele mogą korzystać z konstytucyjnych, zapisanych w Konstytucji wolności. Jeśli tego miejsca na multipleksie Telewizja Trwam nie ma, to takich wolności nie ma. Nie jesteśmy państwem prawa, nie jesteśmy państwem równym i wszyscy obywatele w Polsce nie są równi. I to trzeba mówić jasno. My im na komisjach to mówimy, ale to spływa po nich po prostu jak woda.
Ale ten zestaw, proszę państwa, Lis, Czajkowska i Kraśko, albo powiedzenie na jednej z komisji, nawet nie wiem, czy to nie było u pana w komisji, panie pośle, że programy religijne to też ojciec Mateusz.
To było na komisji senackiej, ojcze. Ja zadałam pytanie. pytanie, jeśli można jedno Proszę zdanie, bardzo. Tylko ja zadałam pytanie panu Dworakowi odnośnie właśnie owego sprawozdania na senackiej komisji, gdzie tak naprawdę tutaj mówimy o tym, że to jest, że nie ma tej demokracji, a jak wyglądają media. No tak naprawdę Multiplex jest bardzo rozrywkowy, bo rozrywki to tam mamy, ho, 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 taki słupek był długi na wykresie. Oczywiście seriale i inne elementy, natomiast historia chyba 2%, o ile się nie mylę, edukacja 2%, a religia 0. I pytam pana Dworaka, jak to jest, panie przewodniczący, no na tym Multiplexie mamy w kraju katolickim, gdzie mamy ponad 90% katolików, zero treści religijnych, tak? No religia 0. Pan Dworak był, wyraźnie było widać, że gdzieś chyba zaczął szukać, on tak jakby był zaskoczony tą informacją, no to było w jego sprawozdaniu, w końcu on to podpisał.
On właśnie,
no i wtedy
on...
odpowiedział, no ale jak to, pani poseł, no jak to nie ma treści religijnych? Przecież mamy ojca Mateusza i plebanie. No naprawdę to wywołało salwę, no takiego
ziarno,
tym bardziej, tak, że przecież
świetne.
Plebani bodajże, nawet gdybyśmy mieli uznać to drętwe tłumaczenie, przepraszam za takie słowo, no to przecież plebani to już ładnych kilka miesięcy nie ma. Próbowałam szukać dzisiaj panią, bo była pani Łanieska na manifestacji, chciałam uściślić, tak, jak to jest. I też dzisiaj podzieliliśmy się tą informacją z komisji jeszcze z uczestnikami tejże
manifestacji. Ale proszę państwa, jeżeli...
Będą badać po prostu, czy są aktorzy wierzący, no i jeżeli będzie jakiś wierzący w danej audycji, to powiedzą, są programy religijne. Ale co więcej, kiedy teraz jest kolejny konkurs na kolejne miejsca na Multiplexie, to Krajowa Rada ustaliła, że jest tylko jedno miejsce dla religijnego kanału społecznego, jedno, i na to miejsce zgłosiły się dwa podmioty, czyli Telewizja Trwam i jakaś radiotelewizja toltecko-rastafariańsko, jakoś hindo.
Znaczy wszystko poza chrześcijaństwem.
Wszystko poza chrześcijaństwem, no, ale można powiedzieć, że religie, które w Polsce w ogóle nie występują, i oni mówią, że traktują te wnioski równoprawnie, no bo nie możemy oceniać. Tam nie ma ani programu, ta telewizja w ogóle nie istnieje, ona nie emituje programu i to wygląda raczej jak jakiś happening tej osoby, która złożyła ten wniosek, a oni mówią, tak, my będziemy to rozpatrywać i przyznamy temu
ze śmiertelną powagą.
Ale co więcej, oni mówią, że telewizja właśnie powinna być pluralistyczna, czyli powinny być różne religie reprezentowane. Ja się obawiam, że przy takim podejściu może się okazać, że Telewizja Trwam jest bardzo niszowa, bo tylko jedną religię reprezentuje, a tam jest szeroka gama. I może to się okazać, że to będzie uzasadnienie, żeby przyznać miejsce na Multiplexie tamtej telewizji. Więc my mamy po prostu cyniczną władzę, która w sposób zupełnie dyktatorski odmawia katolikom miejsce na Multiplexie, żebyśmy mieli swoją telewizję, a jednocześnie mówią, że no my musimy zachowywać prawo, że musi być wszystko zgodnie z regułami, no a te reguły tak wymyślają, żeby po prostu Telewizji Trwam miejsca nie dać.
Ale czy to jest tak, no... Proszę państwa, jeżeli ten zestaw, tak, biorę pod uwagę Lis, Czajkowska-Kraśko, jeżeli tutaj właśnie ten szerokie spektrum różnych tam, no nawet nie wiadomo, czy religii, nie religii, no czegokolwiek, jakaś zbitka, tak, więc można powiedzieć znowu jeszcze większy wachlarz, jak pan poseł zażartował.
Trzy osoby, tak, które popierają ten rząd.
Więc tylko pytanie jest tak, czy ta władza już jest na tyle bezczelna, że ze śmiertelną powagą, z ustami pełnymi szczytnych haseł, no po prostu wciska ludziom głupotę i myślą, że ludzie to kupią.
To, co ksiądz mówił, czy ludzi, którzy nie chcą, można edukować. No otóż na tym polega propaganda. Jeżeli jest telewizja i nie ma takiej telewizji, która jest inny sposób myślenia i każda telewizja, która jest od rana do wieczora powtarza te same kłamstwa, to jest taka Goebbelsowska metoda. No kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. I oni te kłamstwa powtarzają od rana do wieczora, dzień w dzień. Czyli można powiedzieć, że to jest cyniczna polityka informacyjna, czyli krótko mówiąc propaganda tego rządu. Tak jak za komuny, jak za Urbana, tylko oni jeszcze to rozwinęli twórczo, bo Urban był rzecznikiem rządu i tam był pewien wydział propagandy. Natomiast Donald Tusk, jak został premierem, to wyrzucił z kancelarii premiera bibliotekę i zatrudnił PR-owców. Za nasze publiczne pieniądze zatrudnił tych, którzy mają wypracowywać, w jaki sposób promować Platformę, atakować prezydenta świętej pamięci, atakować opozycję. I to za nasze pieniądze Platforma Obywatelska uprawia propagandę. Więc no trudno
tutaj...
No
tak tutaj, jak Lasek został mówić, zatrudniony tak, po to, żeby to usasadniać swój raport.
Propagandista, który ma przekonywać do tego, że raport rządowy jest dobry, a nie dyskutować na argumenty. Więc można powiedzieć tak, oni postanowili zbudować nowego człowieka. Oni po prostu postanowili zbudować lemminga na miarę swojej władzy i to cały czas robią. Systematycznie. Ale na szczęście Polska się budzi i właśnie te tłumy na tych demonstracjach pokazują, że po prostu Polacy mają już dość kłamstwa.
Pan poseł Jacek Bogucki.
W takich czasach chyba jeszcze nie żyliśmy. To wielu ekspertów już to potwierdza. W czasach, których to kreowanie, o którym mówił pan poseł, to kreowanie człowieka, to wpływanie na nasze decyzje, na codzienne życie jest tak silne. No przecież przez ostatnich 20 kilka lat wmawiano nam, który proszek do prania jest najlepszy. Która piosenkarka najlepiej śpiewa, najlepiej śpiewa ta, która najwięcej ubrań siebie zdejmie na programie. Wmawiano nam, co jest najlepsze do jedzenia, co nam powinno smakować, że GMO to jest najlepsza żywność, bo najłatwiej ją produkować i tak dalej, i tak dalej. W wielu dziedzinach wmawiano nam to, co jest dla nas dobre, a co złe. No doszło już do tego, że zauważyli ci, którzy o tym decydują, zauważyli, że mogą mówić nam nawet, co jest dla nas dobre, a co złe, co jest, w co powinniśmy wierzyć. Mogą nam mówić właściwie już wszystko. I to jest kolejna próba. To nie jest już walka o telewizję Trwam, to jest walka o to, jaka będzie Polska. I tak powinniśmy odbierać tą próbę, bo 2,5 miliona podpisów Polaków, które wpłynęły tutaj, wpłynęły do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przekazane zostały prezydentowi, to chyba... Jak pamiętam, największa akcja od lat. Przy reformie emerytalnej Solidarności udało się zebrać ponad milion. Tu 2,5 miliona i cisza. Cisza z drugiej strony, nie ma żadnej dyskusji.
A chciałem zapytać o jedną rzecz. Na przykład, gdy wnoszony jest jakiś projekt obywatelski, tak? Pod obrady. Tak. Wiemy, że projekty obywatelskie nie mają szczęścia w tym Sejmie, bo Platforma, która ma w nazwie Obywatelska, raczej projekty obywatelskie odrzuca w pierwszym czytaniu,
tylko w nazwie.
Czy gdy obywatele podpisują się pod tym, czy te podpisy są liczone w Sejmie, czy każdy podpis jest liczony, czy się liczy, nie wiem, koperty, listy, paczki, a liczba podpisów, która przychodzi...
Liczy się podpisy, natomiast liczy się na ogół w tego typu sytuacjach do wymaganej liczby. Mhm. Czyli jeśli wymagane jest 100 tysięcy, to do 100 tysięcy potem już liczone nie są. Tak samo przy referendum. Referendach lokalnych tego typu.
Ale są brane pod uwagę
Oczywiście
są brane konkretne podpisy.
Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że już w sprawozdaniu, które było przedstawiane w Senacie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała się do jednego. Potraktowała te listy, mimo że policzyła je zbiorczo.
Właśnie do tego zmierzam.
60 kilka tysięcy, ale mimo to potraktowała je jako skargę do działu skargi i wnioski. Otóż ja mam ze sobą kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z odpowiednim działem kodeksu postępowania administracyjnego na każdą skargę, na każdy wniosek organ administracji państwowej, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ma obowiązek odpowiedzieć każdemu, który taką skargę lub wniosek złożył.
Zwłaszcza, że tam są adresy.
Tam są adresy, tam są pełne dane i tym 2,5 miliona Polaków Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała obowiązek odpowiedzieć w terminie 30 dni. Złamała ustawę, złamała prawo. Konstytucyjny organ państwa łamie prawo. Traktuje Polaków, tych, którzy podpisali w taki sposób, no dziś 2,5 miliona, jutro 25 milionów, potraktują tak samo.
Powiem panu, panie pośle, że ja co jakiś czas szykuję się, przynajmniej z tego, co mówiła pani poseł Sadurska w Polskim Radiu, gdzie zdaje się pani Środa chyba mówiła o tym, że na manifestacji, tak, będą, cytuję to z wypowiedzi na manifestacji, będą tylko słuchacze telewizji Trwam i PiSowcy, bo tak powiedziała, że tam nie będzie Polaków, tylko będą słuchacze telewizji Trwam i PiSowcy, więc to jest skandal. Jeżeli taka wypowiedź miała miejsce, to jest skandal i ja też szykuję do Krajowej Rady kolejny list, ale muszę Państwu powiedzieć, że nigdy nie otrzymałem, otrzymałem odpowiedź raz, drugi, trzeci, ale zawsze po terminie. Zawsze po terminie. Przecież te moje skargi nie są aż tak skomplikowane, żeby wymagały przedłużania administracyjnego czasu na odpowiedź.
Ja myślę, że zgodnie z KPO, gdzie słusznie pan poseł Jacek Bogucki to przytoczył, bo przytoczył to również jako ważny element debaty podczas posiedzenia Komisji Innowacyjności, tak, Nowoczesnych Technologii. I faktycznie tutaj Krajowa Rada zupełnie pokpiła sprawę, dlatego że idąc dalej tym tokiem i procedurą administracyjną, dzisiaj każda z tych osób, która wniosła taką skargę, niezależnie czy ona się podpisała pod jednym listem, i tych podpisów było dużo, bo tu prawo administracyjne w tym zakresie jest absolutnie jednoznaczne. Treść pisma i podpis nie jest wymagane, że ma być na oddzielnej karcie. Każdy podpis czy każdy list zaopatrzony oddzielnym podpisem. Nie, to może być nawet 100, 200, milion, 2 miliony podpisów pod jedną skargą, jedną petycją. I ma obowiązek odpowiedzieć. I dzisiaj te osoby mogą zwracać się ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu. Na bezczynność organu. I to jest, tak, teoretycznie jest to i praktycznie jest to możliwe. Jest to możliwe z punktu widzenia prawa i właściwie powinniśmy być tutaj chyba bardzo konsekwentni w tym zakresie. Wszyscy, którzyśmy się podpisali, my parlamentarzyści, bo przecież podpisywaliśmy się pod tym protestem, ale i także inne osoby, które mają w sobie wolę, determinację, energię, jak najbardziej powinny taką skargę złożyć. Dlatego, że nie można jak gdyby odpuszczać tego typu zachowań, czy tolerować tego typu i buty władzy. Z czego to może wynikać? Z bardzo podstawowego elementu, myślę, że tu panowie się ze mną zgodzą. Ta władza jest jakoś umocowana, tak? I to dość mocno umocowana. No jeżeli dwie osoby z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pochodzą z tak zwanego rozdania czy nadania, pana prezydenta, prawda? Więc tu już widzimy, że bo myślę tutaj i o panu Dworaku, i o panu Lufcie. Oni się czują mocni, ponieważ uważają, że mają ze sobą plecy pana prezydenta. Przynajmniej tak, takie odnoszę wrażenie. Mam do tego pełne prawo. I tu widać kwintesencję buty tej władzy, tak? Jej arogancji, jej tutaj absolutnej pychy w tym zakresie. I dlatego stąd chociażby te sprawozdania, które ja zachęcam do przeczytania, do lektury tego sprawozdania. W pewnych momentach to jest naprawdę komedia, choćby z tą religią. W zderzeniu z protokołami z posiedzeń komisji, jak panowie się tłumaczą, to naprawdę widać, aż prosiłbyś nawet napisanie jakiejś pracy magisterskiej czy doktorskiej na temat charakteru, rodzaju władzy, zasad przestrzegania prawa, konstytucji, zasad przestrzegania podstawowych kwestii dotyczących demokracji, dyskryminacji, zakazu dyskryminacji, to z czego wyszliśmy na samym początku. I to jest właściwe tło. Ta władza czuje się umocowana i czuje, że będzie bezkarna. I to jest, myślę, na każdym, gdybyśmy przeanalizowali już każdą inną nawet dziedzinę, nie tylko w sferze mediów i ładu i porządku tutaj w tym zakresie, pilnowania tego ładu i porządku, ale powtarzam, owego pluralizmu, bo to jest ten tekst, który ojciec przeczytał, był uprzejmy przeczytać, to jest dobry tekst, tyle, że on jest w ogóle nieprzestrzegany, prawda? To jest pustosłowie. Mowa zupełnie, jak gdyby Krajowa Rada nie znała tego tekstu, bo gdyby się stosować do tekstu, to powinniśmy tutaj wziąć pod uwagę telewizję Trwam jako jedyne medium bardzo solidne, porządne, spełniające kryteria. Jeszcze tu trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, na którą bardzo często zwracała uwagę i słusznie pani dyrektor Kochanowicz. Gdzie są te kryteria? Pokażcie te kryteria, wedle których podejmujecie decyzje. Nie ma tych kryteriów.
Nie doczekamy się tych
nie
kryteriów.
Nie ma tych kryteriów. Więc dlatego ta decyzja jest po prostu podejmowana arbitralnie.
Problem jest głębszy. Tutaj myślę, że jest chęć wykluczenia znacznej części polskiego społeczeństwa, tej, która nie mieści się w ich światopoglądzie. To nazywanie w sposób można powiedzieć, taki obraźliwy moherami, ciemnogrodem, watahą do dorżnięcia, czy hienami cmentarnymi. Wręcz to jest takie obrażanie części obywateli, którzy nie są naszych poglądów i odbieranie im wszystkiego, odbieranie im po prostu praw obywatelskich.
Ale słyszał pan, panie pośle, po przemówienie prezydenta na Placu Zamkowym 2 maja to było?
Słyszałem.
Mówił o Targowicy?
Słyszałem, no ale być może pan prezydent opowiadał o swoim obozie, mówiąc o Targowicy, może się na tym zna, no tu trudno jest mi oceniać. Natomiast ja mogę przypomnieć jeszcze taki mało ważny, znany fakt, ale on pokazuje, jak myśli ta władza. My jako Komisja Innowacyjnych Technologii po sprawozdaniu Krajowej Rady podjęliśmy uchwałę, która negatywnie ocenia właśnie proces przyznawania miejsc na multipleksie i skierowaliśmy to do premiera. I co się okazało? Pani marszałek Ewa Kopacz uznała tą uchwałę za nieważną. Powiedziała, że ona ją cofa, dlatego że komisja przekroczyła swoje uprawnienia. Mimo że my w regulaminie Sejmu mamy wpisany taki zakres. I to jest zakres działania naszej komisji. Więc ta władza pokazuje, że nie liczy się z prawem, z regulaminami, z zasadami dobrego wychowania. No, pewne rzeczy nie są zapisane w regulaminach czy w prawie. Działa pewien obyczaj. Dobry obyczaj w demokracji jest też swego rodzaju prawem. Tutaj jest wszystko połamane. Tutaj po prostu żadne prawa nie funkcjonują. Ale dlaczego? Dlaczego jest taki problem? Otóż jeżeli mamy komisję hazardową, gdzie pisze się ustawę gdzieś na cmentarzu i później głosuje się, że nie było sprawy przy pustych krzesłach i człowiek, który był szefem tej komisji, zostaje w nagrodę później marszałkiem sejmiku, jeżeli widzimy wszyscy, że pani Sawicka bierze łapówkę, no bierze pieniądze, domaga się, że ja tego i tam używa odpowiednich słów, nie będę ich cytował, za darmo tego robić nie będę. Bierze grubą wałówę pieniędzy i sąd mówi, że no może moralnie naganny, ale jest niewinna. Więc przedstawiciele tej władzy czują się bezkarni. I to jest największym problemem, że dzisiaj nasze państwo przestało funkcjonować. Jest rozkład państwa, a jeżeli nie ma instytucji kontrolnych, nie ma kary za łamanie prawa, to funkcjonariusze, którzy sprawują władzę, realizują swoje mętne różne doktryny, czy swoje interesy, czy zamieniają się tam zegarkami, bo czują się, że nie ma kary. Więc hulaj dusza, piekła nie ma.
No i to można,
to jest problem.
To
jest rozkład naszego państwa. Ja jestem głęboko przekonany, że to, że Polacy się budzą. To, że te miliony Polaków składają takie podpisy, właśnie telewizji Trwam. To jest ta siła, która, myślę, po prostu doprowadzi do zmiany, do tego, że będziemy uczciwe państwo, ale to od nas zależy. My musimy być po prostu aktywni. Jak są te różne takie właśnie demonstracje, musimy w nich brać udział. Składać te podpisy, mimo że oni odrzucają, raz odrzucą, drugi raz odrzucą, ale w którymś momencie to pęknie. To pęknie. Tak jak komuna pękła, tak i to pęknie. Ja wierzę, że po prostu będziemy żyć w państwie wolnym, ale to się samo nie zrobi.
Jeszcze
to
kwestia, musimy robić razem. Jeszcze kwestia wymiaru sprawiedliwości.
Bo sędzia na telefon, prawda?
Bo jeżeli właśnie jeden sędzia na telefon, później wraca do pracy po jakichś tam zwolnieniach lekarskich, takich, siakich, owakich. Później, jeżeli strzelanie do ludzi nazywa się pobiciem ze skutkiem śmiertelnym, tak. Jeżeli sędzia w sprawie telewizji Trwam Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego mówi, kto by się pochylał nad tymi tabelkami ekonomicznymi? Kto by się nad nimi pochylał? No i wyrok jest jaki jest. Jeden sędzia napisał diametralnie różne zdanie odrębne. To znaczy, że również w tym wymiarze coś jest nie tak. Pani była wiceministrem sprawiedliwości.
Tak, ja powiem, to jest olbrzymi temat. W tej chwili choroba polskiego wymiaru sprawiedliwości jest widoczna jak na dłoni. To pokazała nie tylko sprawa w wyroku pani Sawickiej. To również pokazała ostatnia sprawa w mojej ocenie. Mamy prawo do oceny. Nie mówmy, że dobrym zwyczajem jest nie oceniać czy nie dyskutować nad wyrokami sądu.
W demokratycznych państwach się dyskutuje.
Dyskutuje się, ale w demokratycznych państwach są zupełnie inne standardy, jeśli idzie o podejmowanie tego typu decyzji. U nas nie funkcjonuje, czy chociażby w sprawie, uważam, pana marszałka, prawda, nie wiem, czy to można to nazwisko wymienić, czy nie, powiedzmy Karapety, gdzie w mojej ocenie może być tak wysoki stopień obawy matactwa w tej sprawie. Wszyscy urzędnicy spodlegli w Urzędzie Marszałkowskim. To są jego jako pracownicy, prawda? Więc to jest oczywiste. Ja tego po prostu nie rozumiem. Nie tylko jako wiceminister sprawiedliwości, jako wieloletni członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ale ja wiem jedno, bo pan minister Gowin zaproponował szumną, jak wiemy, reformę. Ja ją nazwałam reformą, to jest takie leczenie chorego poprzez wybijanie zębów. Nie ma jeszcze żadnej kompleksowej reformy. Ale to jest też, nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy, czyli do owej bezkarności, totalnej bezkarności. Po prostu nie funkcjonuje postępowanie dyscyplinarne. Czegoś takiego w mojej ocenie tak naprawdę rzetelnie nie ma. Złożyliśmy projekt ustawy o postępowaniu, nowym podejściu, nowym postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziów, prokuratorów, wobec radców prawnych, adwokatów. O dziwo, nie odrzucono tego projektu w pierwszym czytaniu. Po raz pierwszy to się w ubiegłej kadencji, bardzo tożsamy właściwie projekt, odrzucono, mimo bardzo dobrego uzasadnienia, ale w tej kadencji nie. Teraz podejrzewam, że zostanie, krótko mówiąc, utopione w pracach w komisji i światła dziennego do końca kadencji nie ujrzy. A powinno, dlatego że polski wymiar sprawiedliwości ułożymy jako państwo polskie, my podatnicy, my obywatele, może tak bardziej, około 10 miliardów złotych. To jest naprawdę potężna suma i mamy prawo oczekiwać, że sprawy, szczególnie te, które są bardzo bolesne, czyli sprawy, z którymi już dawno wymiar sprawiedliwości powinien całemu społeczeństwu pokazać, że za te fundamentalne rzeczy jest kara i to surowa kara, nie jakaś zawieszenie. Czyli właśnie chociażby wypadki grudnia 70, chociażby sprawa Grzegorza Przemyka, no i w ogóle ostatnio taki skandaliczny sygnał Sejmu, prawda, co do uchwały i co do zachowania pana posła, skandalicznego zachowania pana posła Iwińskiego, ale nawet jeżeli to pani marszałek Kopacz powinna po prostu tą uchwałę wziąć i dać pod głosowanie. I niech sobie SLD robi, co chce, głosuje jak chce. Powinna być przegłosowana i zatłuczono, ja tak powiem wprost,
tylko
dziecko.
Uchwałę...
Tak? Dziecko. A winni nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. Jeszcze... Natomiast, no ale chcemy pokazać, jak ryba psuje się od głowy, to przyzwolenie idzie całkowicie w dół. Więc wymiar sprawiedliwości to jest zupełnie oddzielny, bardzo duży temat, ale to jest immanentna część systemu państwa. To jest trzecia władza. I jeżeli władza ustawodawcza daje takie sygnały, prawda, jakie daje, czyli poprzez tolerowanie sprawy związanej chociażby ze wspomnianym przez pana posła sprawą hazardu. Zresztą za chwilę ów marszałek będzie zamykał, nie wiem, czy państwo wiecie, mówię tu dzisiaj od rana o tym, 40% połączeń na Śląsku kolejowych. To będzie od 1 czerwca kompletny paraliż. Blisko 6 milionów mieszkańców, którzy naprawdę korzystają, tutaj będą, bo Platforma Obywatelska po prostu zupełnie nie dała rady w tej sprawie. Ale wracając, naprawdę to jest bardzo poważny sygnał ze strony raz nas, ustawodawców, w kierunku wymiaru sprawiedliwości, że jest przyzwolenie. To jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, bo to ma przełożenie później na wymiar kary, na sprawowanie tego wymiaru sprawiedliwości w innych, drobniejszych sprawach i wreszcie trwanie uporczywe ministra sprawiedliwości przy tym, żeby przestępstwo było dopiero od 1000 złotych, prawda, a do 1000 złotych, na przykład ukradnie ktoś starszej osobie emeryturę, prawda, która jest bytem na cały miesiąc, a może czasami i więcej, czy rower, czy telefon komórkowy, prawda, do 1000 złotych, to będzie już tylko wykroczenie, które będzie przedawniało się z upływem roku, jak ta ustawa wejdzie. I też tutaj ludzie zbierają podpisy i to jest świetna akcja, warto się również do niej przyłączyć, bo my pokazujemy jako społeczeństwo, że po prostu już dosyć, nie godzimy się na te praktyki władzy i a kropla drąży skałę.
Tylko jak bardzo odrealniona jest dzisiaj władza od obywatela, skoro pod wszystkim trzeba zbierać podpisy, no to są dosyć oczywiste sprawy, prawda?
Problem tu polega...
Może, panie wójcie, może pan poseł Jacek Bogucki, pan jest też z Komisji Finansów. Panie pośle, bo wygląda na to, że tak, władza coraz bardziej chce, przepraszam za to słowo, ale wydoić Polaków, tak, i coraz mniej zaoferować za te zwiększone pobory, które od Polaków bierze.
No przede wszystkim, co tej władzy udało się? Udało się Polaków namówić do grillowania, bo tak to określał chyba prezydent czy premier, żeby poszli grillować, a oni będą za nich rozwiązywać wszystkie problemy. No i to rozwiązywanie skończyło się w taki sposób, gdy uchwaliliśmy budżet na rok 2013, na obecny rok, już wtedy mówiłem, na każdego Polaka 25 tysięcy złotych. Od najmniejszego dziecka, od niemowlaka do stuletniego staruszka. Zadłużenia państwa. Połowa z tego przez ostatnie 5 lat zarządów obecnej koalicji. Bilion złotych. No to jest suma przerażająca, która nie dociera i mimo to jest przyzwolenie na to, żeby dalej się zadłużać, żeby dalej żyć na kredyt. No przecież te pieniądze będzie ktoś kiedyś musiał spłacić. Gdy wprowadzano reformę emerytalną, kolejny problem. Wprowadzenie reformy emerytalnej wtedy, kiedy na rynek pracy trafia wyż demograficzny lat 80. No to jest, nie boję się użyć tego słowa, zbrodnia na przyszłości polskiego narodu. Bo przecież ci młodzi ludzie, którzy skończyli studia, którzy szukają pracy, muszą wyjeżdżać. Ekonomicznie zmuszeni są do wyjeżdżania za granicę, a w tym czasie przedłuża się pracę tym, którzy już do pracy nie powinni chodzić, powinni już zacząć odpoczywać. I tak dalej. Więc można szukać mnóstwo przykładów takich, że ta władza próbuje, ile może jeszcze z Polaków, jak to ksiądz powiedział, wydoić, ile tych Polaków może wydusić jeszcze, ile może, na ile może się posunąć. Na ile może się posunąć, próbuje, jak widzi, że jest takie przyzwolenie, no to posuwa się dalej.
No i kiedy Polacy zakręcą kurek tej władzy?
Te przyzwolenie jest ogromne, bo duża część zwątpiła. To, że na wybory chodzi już niewiele ponad 40%, no to świadczy, że 60% po prostu przez te 20 lat duszenia, wyciskania zwątpiło.
Ale sami wyborcy Platformy chyba powoli, już zaczynają wątpić.
Powoli zaczyna być tak, że po prostu obywatele zmieniają preferencje wyborcze. No to jest jakby jeden z sygnałów, ale to rzeczywiście ten proces trwa i jeżeli chcemy w Polsce zachować procedury demokratyczne, to niestety musimy czekać na wybory, no bo inaczej trzeba by było robić rewolucję, a te z reguły uderzają w tych najsłabszych. Ci cwaniacy po prostu uciekają ze swoimi pieniędzmi za granicę. Dzisiaj świat jest otwarty. Ja przypominam, jak w 2007 roku były wybory, to jeden z oligarchów latał nad lotniskiem i pytał, kto wygrał wybory. Platforma. Aha, no to ląduje. No jakby tak, wygrał PiS, to po prostu wyjechał ze swoimi pieniędzmi za granicę. Natomiast co robi ta koalicja? Ona dzisiaj ma, powiedzmy, dwa standardy. Dla swoich ma jeden, czyli swoich nie ruszać, nie tykać. Tu takim przykładem może być czy wniosek do Trybunału Stanu, czy uchylanie immunitetów. Jak przypominacie Państwo sobie, jak uchylano immunitety w sprawach przeciwko czy Macierewiczowi, czy Zbyszkowi Ziobro? Na wszelki wypadek. Prokurator mówił, tak na wszelki wypadek odebrano przewodnictwo i przyszedł Niesiołowski i prowadził komisję, mówił, mów pan, co pan chcesz. To było po prostu skandaliczne i te immunitety uchylono. A w przypadku na przykład pani Katarasińskiej, która spowodowała kolizję pod wpływem i uciekała z miejsca wypadku, to się rozeszło po kościach i nie było żadnej sprawy. Więc są po prostu dwa standardy. Dla swoich po prostu jesteśmy łaskawi, bronimy ich do końca. To przykład Sawickiej tutaj jest najbardziej takim namacalnym. A dla opozycji mamy drugi standard. Ich za wszystko karać, no nawet jak kiedyś zapytałem o to, ile pływa pieniędzy do kasy Platformy Obywatelskiej z instrukcji finansowej, która jest jawnym dokumentem. Tam jest zapisane 10% zajmowanego stanowiska na partię. To zostałem ukarany przez Komisję Etyki, bo nie wolno takich pytań zadawać. To jest w ogóle jakieś kuriozum, mimo że mamy podobno przejrzystość finansów partii politycznych. I co zrobili, żeby zwiększyć dochody dla swoich? Ano znieśli kominówkę. To znaczy, to było takie górne ograniczenie zarobków w spółkach Skarbu Państwa. Znieśli to. Dzisiaj ich działacze zarabiają dziesiątki tysięcy albo biorą nagrody po kilkaset tysięcy, nawet za ten dach, który się tam nie zamykał, ale trzeba było im dać nagrody. To są setki milionów, które jest wytransferowywane ze spółek Skarbu Państwa, co nie trafia do budżetu. No a co później trzeba zrobić? No trzeba ustawić te radary i ściągnąć z obywateli. Zabrać pieniądze na aktywizację zawodową. Zabrać matkom na urlopy macierzyńskie. No bo trzeba mieć dla kolesi. To są te dwa standardy.
Zabrać,
dla swoich
zabrać,
mamy kasę, a dla was mamy biedę. Z tym trzeba skończyć. Ja jestem przekonany, że Polacy jak będą o tym wiedzieć, to z tym skończą. A dlaczego nie chcą wpuścić telewizji Trwam na multiplex? No bo by tego mogli się Polacy dowiedzieć. Wszyscy. Każdy pilotem by sobie przełączył i by się dowiedział, jaka jest prawda. A nie słuchał propagandy w TVN-ie, czy tam w telewizji publicznej właśnie Lisa, Czajkowskiego i Kraśku, którzy trąbią w tą samą trąbkę.
Pan poseł Boguczki?
Przykład, w jakim kierunku może ta władza jeszcze zmierzać, mamy teraz w województwie podlaskim, skąd pochodzę, województwo podlaskie, moja piękna ziemia, tam gdzie przywiązanie do tradycji, do polskości było zawsze bardzo silne. To wynikało z pogranicznego położenia, z tego, że nam było jednak zawsze historycznie trudniej niż innym. No i cóż, władze Białegostoku, wojewódzkiego miasta, sięgają po miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, by je sprywatyzować, sprzedać przedsiębiorstwo, które białostoczanom dostarcza ciepło. W następną niedzielę będzie referendum w tej sprawie. Wszystkie siły zebrały się po to, by spróbować przeciwstawić się temu pomysłowi. Ale czy się uda? Czy będzie 30%, bo tyle jest wymagane, żeby referendum było wiążące? Trudno powiedzieć. No tu będzie ten papierek lakmusowy. Czy rzeczywiście polskie społeczeństwo budzi się? Czy jest w stanie zablokować prywatyzację tego zakładu?
Ale ten chocholi taniec ma trwać, ponieważ to, co jest oferowane chociażby na tym cyfrowym multipleksie, te wszystkie programy, miał być pluralizm, miała być oferta bogata, a jest to, co jest.
Ja mówiłem, że w takich czasach jeszcze nie żyliśmy. Nie żyliśmy jeszcze w czasach, panie pośle.
Że budzi się polskie społeczeństwo i chociażby dowodem tego budzenia jest to, że tysiące Polaków dało na budowę pomnika Lecha Kaczyńskiego w Radomiu. I chciałem z tego miejsca państwu podziękować, bo to głównie właśnie telewidzowie i słuchacze Radia Maryja.
Pan poseł Wołbudzki dokończy.
W tą najbliższą niedzielę także spotykamy się w Łomży, także w województwie podlaskim.
Czyli budzą się ludzie.
Na kolejnym marszu. Ludzie się budzą, natomiast czy obudzi się ich wystarczająco dużo? Bo wiadomo, że musi się obudzić większość. Jeśli nie obudzi się ponad połowa, to nic tego nie
zmieni. Ci, którzy się obudzili, muszą po prostu budzić sąsiadów.
Mamy takie dość poważne dane, one wynikają z badań, że około 25% Polaków, to jest duża nadzieja, to są ludzie, którzy się wahają. To znaczy oni są zdecydowani, że pójdą na wybory, tylko jeszcze nie wiedzą, na kogo zagłosują. To jest niezwykle ważne i tu jest ważne, żeśmy do tych ludzi po prostu docierali, bo to wynika z tego, że to nie jest ich absolutnie wina. My nie czynimy im z tego żadnego, broń Boże, zarzutu, tylko rano coś obejrzą, potem do pracy albo i nie, w sensie nie obejrzą, albo idą do pracy. Wieczorem pomogą dzieciom odrobić lekcje, potem w kierat różne obowiązki, coś tam usłyszą, coś tam spróbują się dowiedzieć, byle tak w miarę być na bieżąco. Ale to jest wiedza bardzo powierzchowna na temat tego, co się dzieje w kraju. I słusznie tutaj, jak Marek mówił, że gdyby telewizja Trwam była na multipleksie i na tym jednym pilocie, prawda, moglibyśmy sobie znaleźć, czy mamy taką, to jest, nie wiem, jakoś chyba psychologicznie uzasadnione, że te kanały próbujemy znaleźć różne i porównać. Tak, mamy porównanie. I teraz do czego zmierzam? 25% jednak zamierza pójść na wybory, nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje. I tu ważne, żebyśmy wszyscy, same partie polityczne też nie dadzą rady, żebyśmy wszyscy docierali do tych ludzi, bo to jest kwestia odpowiedzialności za kraj. Bo co udało się tej władzy, co udało się Salonowi wtłoczyć i udaje się wtłoczyć? Polityka jest passé. Nie powinniśmy się nim zajmować. To jest coś w ogóle takiego obciachowego, prawda? Budujmy mosty, żeby chociaż budowali,
te,
panie pośle, tak? Te, które się walą. Czy tam nie róbmy polityki, prawda? Bo budujmy drogi, takie hasło było Tuska. Ani dróg nie zbudował, ani polityki nie potrafi rozwiązać. Nie wie, co to jest polityka.
Robią.
Ale bez już wyzłośliwiania się, bo to zresztą czynimy tutaj, żeby zwracać panu Donaldowi, chociaż już coraz mniej mamy nadziei, że go deedukujemy, ale mimo wszystko warto edukować Polaków w tym zakresie. Szczególnie tych, którzy chcą ten obywatelski obowiązek wypełnić. To jest wielka nadzieja dzisiaj. I o to też walczymy. I oni mają prawo do wiedzy. Właśnie oni też mają prawo do wiedzy. Bo o ile dzisiaj na przykład na placu zamkowym, czy tam, gdzie chodzimy na spotkania, czy zapraszamy na nasze spotkania Polaków w różnych częściach kraju, naprawdę przychodzą ludzie, którzy słuchają Radia Maryja, oglądają telewizję Trwam. To jest fantastyczna rozmowa, bo ci ludzie co do kwestii, cyfr, zjawisk są naprawdę doedukowani. I jest świetna rozmowa, już jesteśmy krok dalej, bo rozmawiamy o rozwiązaniach, prawda, o tym, co zrobić. Mówimy o nadziei, więc to jest budujące.
Te dane, bo pan mówi o pilocie i możliwości oglądania i dane, które mamy, to są takie, że wskazują, że pośród 20 najpopularniejszych stacji, najczęściej oglądanych, 13 to są właśnie naziemne, cyfrowe, a więc stworzono jakąś ekstra klasę, dano fory poszczególnym stacjom, opóźniono przecież konkurs kolejny na multiplex pierwszy, bo do końca 2012 roku musiał być ogłoszony i 27 grudnia pan Dworak ogłosił, więc zwlekał przez cały rok 2012, żeby pozwolić tamtym nasiąknąć w rynku. No i co się okazuje także z badań, że takie telewizje jak Puls czy TVN7, które są na drugim multiplexie, w bonusie zostały dane dotychczasowym naziemnym nadawcom, podwoiły widownię. Dlatego, że zostały umieszczone na multiplexie. Takie firmy jak nadawcy jak TTV, Polo TV, SKTV, a więc które praktycznie w wielu momentach jeszcze nie istniały, dorównują popularnością TVP Polonia, bo są na multiplexie.
Dokładnie o tym mówiłem na komisji innowacyjności, że właśnie wpuszczenie większej ilości stacji na ten symboliczny pilot, że każdy będzie miał odbiór nie kilku, a kilkunastu, a później dwudziestu kilku stacji, spowoduje po pierwsze, że rozłoży się widownia bardziej na tych, którzy właśnie za pośrednictwem tego pilota oglądają telewizję i zmniejszy chęć oglądania telewizji trwam. No bo jak jest bardzo szeroka oferta, no to by ludzie musieli wykupić i zapłacić kilkadziesiąt złotych miesięcznie abonamentu, tylko żeby jedną telewizję obejrzeć. No a wiemy, że Polacy po prostu są biedni, no a jeszcze nie mówiąc o tym, jak wyglądają kieszenie emerytów czy rencistów, że ich po prostu, no, każdą złotówkę liczą. Do mnie kiedyś jeden emeryt przyszedł i powiedział, podnieśli mi 1% podatku, może to nie dużo, 5 zł, ale ja mam jedną stawkę dziennie wyżywienia mniej. Więc to jest taka gra też finansowa. Tutaj zwiększymy ofertę, przedłużymy ten okres wejścia telewizji, no to jest na zasadzie takiej, że niech chudną, a może po prostu padną przez ten okres 2 lat. To jest właśnie ta metoda. Ja o to pytałem, odpowiedzi nie uzyskałem. Jak sądzę, po prostu było to celne pytanie. I to, co tutaj dzisiaj mówimy, jeszcze, to jest pokazanie właśnie takiej metody. Tu chodzi głównie, jeśli chodzi o tę telewizję, to ją trzeba zrównać z ziemią ze względów ideologicznych, a to jest tylko metoda, żeby finansowo ją zniszczyć, żeby Polacy nie mieli tej oferty, żeby nie mieli po prostu alternatywy informacyjnej. Bo telewizja Trwam i Radio Maryja jest alternatywą, poważną alternatywą. Gdybyście byli na tym multiplexie, to Polacy po prostu by poznali prawdę i ta telewizja publiczna nie mogłaby tak też kłamać w żywe oczy, no bo byłoby zderzenie. Tu by się pokazało prawdę, tam kłamstwo by po prostu było obnażone. I tak jak telewizja Trwam jest alternatywą dla Polski, tak dzisiaj dla Polski też jest alternatywa w wyborach. To jest Prawo i Sprawiedliwość. I myślę, że razem zwyciężymy, odsuniemy tą władzę i ich rozliczymy. Nie będzie tak łaskawie jak teraz, że będzie okrągły stół i że nikomu nic nie będzie. Za grzechy trzeba będzie zapłacić.
Poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, pomiędzy posłami z Solidarnej Polski, jeszcze pan poseł Bogucki i za chwilę odbieramy już, proszę państwa, telefony 657-0011 dla słuchaczy z Polski Północnej, 12 Południowej, końcówki 13-14 dla słuchaczy z zagranicy i oczywiście telefony w naszej rodzinie bezpłatne dla tych, którzy mają karty w naszej rodzinie, 536-600-300 i 536-600-400. Panie pośle.
Musimy przekonać do tego większość Polaków i to jest ten nasz problem, bo przeciwnik jest naprawdę poważny. Ja myślę, że przyczyną właśnie tych kłopotów telewizji Trwam jest właśnie obawa i zauważanie przez tą drugą stronę tego, że telewizja ta mogła stać by się w krótkim czasie jedną z najsilniejszych telewizji w Polsce, bo byłaby jedyną inną. Zresztą w tym dokumencie, w sprawozdaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, sama Krajowa Rada zauważa, że już tylko 18% w telewizji publicznej to jest misja. To jest misja, 18%. No ja tam nie widzę tych 18%, bo jak policzę 1% historii, 2% edukacji, 2% kultury,
zero
religii, no to mi wychodzi 5. Bo poza tym to są...
No chyba, że LIS jest tą misją. No tak. To być może.
Lifestyle, tam jest taka pozycja, która ma 2 razy tyle, co historia.
Jak ksiądz się pojawił u LIS, to też jest program religijny.
Więc to pokazuje, że oprócz walki z telewizją Trwam jest jeszcze walka o zniszczenie telewizji publicznej na wypadek, gdyby zmieniła się władza w Polsce i gdyby telewizja publiczna stała się rzeczywiście telewizją publiczną. A więc jest takie celowe niszczenie także tamtej telewizji, która im sprzyja nawet, ale nie sprzyja aż tak bardzo, jak sprzyjają telewizje komercyjne.
Posłuchajmy naszych słuchaczy. Prosimy bardzo. Halo.
No,
mówi na temat, chciałem powiedzieć, tego pana prezydenta, jak wy tak ładnie nazywacie. No ładnie się nazywa, to prawda, ale najpierw to niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam wszystkich, pani poseł i posłów i ojca. O, za 17 grudnia pan Lis był u pana prezydenta i pan Lis się pytał pana prezydenta, dlaczego te ludzie, że nie mają pracy, to wychodzą na ulicę i tego, to pan prezydent powiedział, że to jest element, czyli wy też jako PiS i ta reszta narodu to jesteście elementami. U pana prezydenta i u premiera i u tej całej platformy. No, chciałem tylko tyle powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Ja już elementem byłem w latach 80., więc ale z nowego
damy radę. Możemy być moherami. My mówimy, że wolimy być moherami czy moherem niż Tuska frajerem. Nas się nazywa bydlakami, watachą. Różne tego typu epitety pod naszym adresem są. Ostatnio Niesiołowski przecież wysyłał na szczaf i mirabelki, a Scheinfeld mówił, że to rodzice tych głodnych dzieci, to bydlaki i tak dalej. Oni po prostu gardzą Polakami i ja myślę, że my im odpłacimy. Oczywiście uczciwie, sprawiedliwie, ale im odpłacimy i będziemy żyć w wolnej Polsce.
Myślę, że najlepiej na tego typu zaczepki, bo ewidentnie zaczepiają, prowokują. Najlepiej po prostu nie reagować, robić swoje, jak najwięcej rozmawiać, jawić się jako zupełnie może inna alternatywa.
Szkoda energii.
Szkoda energii, tak. I ja jak gdyby tutaj dziękujemy za ten głos, dziękujemy również za pozdrowienia. Przede wszystkim proponuję, że jak jest, mamy pilota, zawsze mówiłam, że Nobla temu, kto wymyślił pilota, można przeskoczyć i nie trzeba jakichś stresujących programów oglądać. Oczywiście tutaj trzeba powiedzieć też jeszcze jedną bardzo ważną rzecz przy tej okazji, skoro jesteśmy, że obok tych inwektyw czasami różnych bardzo trudnych listów, na które nie sposób znaleźć odpowiedź, ale otrzymujemy też bardzo dużo pozytywnych sygnałów, szczególnie od państwa i widzów i słuchaczy, czy to tych spontanicznych na ulicy, te są naprawdę przemiłe, prześwietne, ale i też tych listownych i one nas wzmacniają, tak? One powodują właśnie taką otoczkę i to, że do nas nie dociera wszystko to, co złe. To jest to, o czym dzisiaj mówiłam, starałam się w tym krótkim czasie, jaki miałam dać to przesłanie tym serdecznym ludziom, którzy się zebrali w obronie tak naprawdę boskości, bo to trzeba jasno sobie powiedzieć, że to jest ta potęga modlitwy, to jest wspólnoty i tej wspólnoty w modlitwie, bo nie powiedzieliśmy tutaj dzisiaj bardzo ważnej rzeczy, że to, że ta telewizja jest, byłaby na mój, przepraszam, a może jest, ojcze, może miejmy nadzieję, bądźmy ludźmi nadziei, trzymamy tu mocno kciuki, oczywiście modlimy się, bo to najważniejsze, to przecież w każdym szpitalu, w każdym hospicjum, w każdym domu, gdzie, a mamy przecież takie osoby wokół siebie, gdzie leżą osoby chore, dla których starsze, dla których chociażby o 21 apel jasnogórski, możliwość jak gdyby uczestniczenia w tej wspólnocie modlitwy przed obrazem Matki Bożej, bo to jest to korzystanie z tych nowoczesnych technologii. Czyńcie sobie ziemię poddaną. No tak ją uczyniliśmy, że to nowoczesna technologia, to jest czynienie sobie ziemi poddanej. A więc należałoby właśnie w taki sposób i ewangelizować, ale i też czynić dobro tym ludziom, którzy nie mogą właśnie z tych przyczyn uczestniczyć w czasami bardzo dużych, bardzo ważnych wydarzeniach. Przecież transmisje pielgrzymek Ojca Świętego, pamiętam, czy Jana Pawła II, ale też Benedykta XVI, gdzieś czasami z bardzo odległych krajów, ale jakie treści, prawda? Czy spotkania z młodzieżą? Czy te spotkania z młodzieżą mamy w telewizji publicznej? Proszę mi powiedzieć, bo ja nie zauważyłam, czy moje dziecko miało możliwość wysłuchania choćby homilii od początku do końca ze spotkań, kolejnych spotkań Ojca Świętego z młodzieżą. A to są przecież fantastyczne treści, które nie tylko ewangelizują, ale wychowują i przygotowują katolików do, młodych katolików do ich dorosłego życia. Tam nie ma żadnych treści, których można by się było powstydzić, które można było w ogóle skrytykować i chyba właśnie to tą władzę boli. I to, że ci starsi ludzie, chorzy ludzie, nawet nie starsi, przecież mamy dzieci w szpitalach, miałyby możliwość praktykowania.
Do tego dodajmy jeszcze Polaków za granicą, tak. Bo Telewizja Trwam też zagospodarowała jako odbiorców Polaków za granicą.
Łatwo jest odpowiedzieć, dlaczego.
Wczoraj Toronto, dzisiaj Paryż.
Potęga modlitwy to jest potęga Pana Boga, no bo przez modlitwę docieramy do Pana Boga i jesteśmy przez Pana Boga wzmacniani.
Ja sądzę,
że oni boją się tej modlitwy w narodzie polskim, jak diabeł święconej wody. A może tam coś z diabła jest po prostu za skórą i może dlatego się boją, ale my się będziemy modlić. Oczywiście my w Sejmie będziemy też walczyć, no bo my tam po prostu musimy walczyć o tą Polskę.
No po to tam jesteście.
Na każdej komisji, po prostu w każdej wypowiedzi musimy wywalczać choćby po kawałku, tak jak w powstaniu o każde okno, to tu o każde zdanie musimy walczyć, bo to jest taka władza, która nie popuszcza za milimetr. No po prostu, no tam jest takie przeciąganie liny, no i może nas trochę jeszcze mało, ale my czujemy też Państwa wsparcie.
Posłuchajmy za chwileczkę, posłuchajmy kolejnego słuchacza, bo już jest z nami. Prosimy.
Szczęść Boże, Anna, Bydgoszczy mówi. Bardzo chciałam wyrazić swój podziw i szacunek dla posłów, którzy są obecni w telewizji tam i dla ojca, za po prostu wytrwałość i walkę dla tak szczytnego celu, jakim jest osiągnięcie w końcu miejsca na multipleksie i dotarcie do ludzi, którzy naprawdę was potrzebują i kochają i oglądają. Moje jeszcze jedna uwaga taka. Chciałabym się podzielić z problemem i odczuciem osobistym łamania konstytucji. Jest to bardzo dotkliwe złamanie konstytucji, które wejdzie w życie 1 lipca dla wszystkich opiekunów ciężko chorych, osób podejmujących opiekę w domach, osób bliskich, dla najbliższych członków rodziny. Ja akurat jestem dotknięta opieką, znaczy mam zaszczyt opiekować się moimi rodzicami, którzy są w wieku 90 lat, niemniej jednak coraz trudniej mi to po prostu spełnić swoje obowiązki wobec obojga. A rząd zaproponował nam nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 lipca, pozbawiając wszystkich opiekunów świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł. Proszę Państwa, tak nam bardzo potrzebne są te pieniążki, że no właściwie
tak, to prawda.
No, brak mi słów. Nie chcę tutaj w szczegóły i dramatyczne historie jakieś poparcia dla tego, co mówię, szukać, ale po prostu te pieniądze nam ratowały ciężko, często no, życie, przetrwanie. I w tej sytuacji no, czuję się tak upokorzona, tak upodlona, ponieważ moja opieka trwa właściwie od kilkunastu lat, ponieważ miałam męża, który zachorował też rok po urodzeniu naszego syna. Opiekowałam się nim prawie 20 lat. 4 lata temu go pochowałam i mieszkając razem z rodzicami, przejęłam opiekę nad rodzicami, którzy mu, jak już wspominałam, mają 90 lat i zasługują na to, żebym ja z nimi do końca była w domu. Mój staż pracy, 15-letni przed zajęciem się mężem, jest właściwie niczym, żeby zasłużyć sobie na jakąkolwiek emeryturę. W obecnej nowelizacji, w świetle tego przepisu, jestem bezrobotna, bez jakichkolwiek świadczeń. No po prostu jestem zdana na pastę losu, a chcąc pójść do pracy, pozostawiam dwójkę rodziców, którzy po prostu zostaną bez opieki. Proszę, proszę, taka moja prośba, gdyby ktoś zainteresował się z Państwa tą sytuacją, to bardzo proszę o jakikolwiek chociaż ruch w tym kierunku, żeby coś z tym zrobić.
Dziękujemy Pani Anno.
Jeszcze raz popieram Państwa to, co robicie i tą ucztę duchową dzisiaj dla całej mojej rodziny. Dziękuję serdecznie, Bóg zapłać.
Dziękujemy.
To jest kolejne uderzenie w rodzinę. To jest po prostu uderzenie w rodzinę, bo przecież
jest rok rodziny chyba obwołany przez pana premiera.
W polskiej tradycji było to, żeby starszymi osobami jednak rodzina zajęła się. to jest próba przesunięcia tych osób do domów pomocy społecznej, no, ale nie bierze się pod uwagę tego, że utrzymanie w domu pomocy społecznej to jest kilka tysięcy złotych, a tu kilkaset. Tych kilkuset będzie brakować, będą musiały gminy, bo to na gminy spadnie ten obowiązek, znaleźć tysiące po to, żeby w domach pomocy społecznej...
Ale dlaczego taką energię wkłada się w legalizację związków partnerskich, ułatwienia wszelkiego rodzaju, tworzy się podwaliny pod to, żeby zalegalizować związki homoseksualne. Przecież jakby rozwój tego prawodawstwa w Europie jest taki, widzimy to we Francji, że najpierw związki partnerskie, później homoseksualne, później adopcja dzieci przez związki homoseksualne, prześladowanie osób heteroseksualnych, prawda, i tak dalej. Naturalny rozwój. To widzimy, to już się sprawdziło na Zachodzie. Dlaczego tutaj wkłada pan premier PO i inni wkładają tyle energii, a na przykład nie zajmą się tą kobietą, panią Anną z Bydgoszczy i jej rodzicami, tylko jeszcze odbiorą to, co gdzieś ma?
Pierwsza podstawowa rzecz i informacja dla pani Anny. Bodajże 4, o ile się nie mylę, 4 czerwca będzie protest, taka swoista manifestacja właśnie takich osób jak pani Anna, przed kancelarią premiera, osób, które zostały pozbawione świadczeń związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, które w żaden sposób nie mogą samodzielnie funkcjonować, a także innych, jakby poruszających inne problemy osób w ogóle niepełnosprawnych, bądź te, które się opiekują. My jako Solidarna Polska przygotowujemy na ten czas swoisty pakiet, między innymi pakiet ustaw, który uwzględnia tą sytuację, o której pani Anna powiedziała, więc proszę obserwować. Będziemy rozmawiać ze wszystkimi klubami, no poza Platformą, ale być może wylejemy kubeł zimnej wody na głowy PSL-owi, bo tutaj niestety PSL uczestniczy, tam jest przecież minister pracy i polityki społecznej, to jest młody pan Kosiniak-Kamysz, to jest człowiek z PSL-u, więc proponuję, żebyśmy przy okazji, jak już tak te osoby pojawiają się no, często w kościołach w niedzielę, żeby z nimi rozmawiać, co wy robicie, prawda? Przecież to pozbawienie podstawowego minimum egzystencjalnego dla tych ludzi jest absolutną bezczelnością i z tym będziemy tutaj bardzo mocno walczyć. Druga rzecz, tak jak w sprawie pani Anny, rozważałam ten pomysł, zaakceptowało prezydium mojego klubu, to jest kwestia tak zwanej najniższej emerytury, a dla takich osób jak pani Anna, które zajmują się przez długi czas osobami niepełnosprawnymi, w związku z tym nie mogą pełnić pracy zawodowej, a więc nie mogą sobie wypracować stosownej emerytury. Tu w przypadku pani Anny jest jeszcze złożona sprawa, bo mamy dodatkowo rodziców, żeby... a także na przykład matki, które przyjmą wychowanie bądź urodzą i wychowają troje i więcej dzieci, czyli jakby określić krąg osób, którym będzie przysługiwała po osiągnięciu wieku emerytalnego najniższa emerytura. Bo jeśli pracują przy tym, wiadomo, wyrabiają sobie wyższe, zdecydowanie wyższe świadczenie, ale te osoby, które nie mogą, nie ze swojej winy, nie ze swojej przyczyny, prawda? Przecież to trzeba potraktować jako ciężką pracę w domu. Ciężką pracę w domu. A tak naprawdę państwo tej pracy nie widzi. Państwo tej pracy nie widzi. Chce przejmować te osoby, a to, tak jak mówię, może dużo więcej kosztować. Ojciec zapytał, odpowiedź jest bardzo prosta. Dlaczego ta władza to robi? Ta władza formułuje komunikat do młodych, wykształconych z dużych miast, którzy nie czują jeszcze tych problemów i oby jak najdłużej odpukać w niemalowane tych problemów nie czuli. Ale przecież my się starzejemy, wszyscy się starzejemy. Wszyscy na te problemy prędzej czy później się... Ale to jest krótkotrwały komunikat po to, żeby na nas głosować. I dlatego są związki partnerskie, luźne jakieś takie, ja określam to, czy porównuję do takiej umowy, prawda, partnerskiej. Umowa jak zakup pralki na raty, prawda, albo lodówki na raty. Do tego wszystkiego to jest bardzo trudne do skontrolowania. Czy te osoby, które będą korzystać z tych przywilejów na podstawie takiej umowy, w ogóle rzeczywiście będą stronami tej umowy i będą z tego... To jest w ogóle kompletne nieporozumienie. Tu idzie o to, aby zrobić obejście artykułu w Konstytucji, który mówi o tym, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. No jeśli to ma być umowa pomiędzy jakimiś dwiema osobami, no to już może być pan z panem, bądź pani z panem. I naprawdę nie oszukujmy się, tutaj chodzi o jakby danie furtki osobom o odmiennych preferencjach seksualnych. To się tak nazywa. To jest również termin, kiedy zajmowałam się więziennictwem, to o takim terminie mówiliśmy, gdy mówiliśmy o tym, jak te osoby izolować, leczyć. zabezpieczyć. I w tej sytuacji, szanowni państwo, nie łudźmy się, dalszym krokiem, jak ojciec powiedział, będzie coś, co jest niebywale groźne, czyli chęć adopcji. Tak,
uwierzyć w cokolwiek innego, to jest
ogromna. I to jest komunikat do konkretnego elektoratu. Im chodzi o to, żeby utrzymać się przy władzy. Oni mają żadnej koncepcji,
ja mam propozycję dla pana premiera taką, bo można by, proszę państwa, można by panu premierowi powiedzieć coś takiego, prawda? Kiedy on wziął dzieci na ręce matek pierwszego kwartału, kiedy wystąpił w biegu jakimś tam i spocił się razem z rodzicami dzieci pierwszego kwartału, no może odwiedzi jakiś teraz taki dom i to, co najpierw zabrał, znowu przywróci i będzie bohaterem.
Ojcze, to się nie sprzedaje PR-owsko.
To będzie trudne. Tak, to będzie trudne. Ja chcę powiedzieć, że my jako Prawo i Sprawiedliwość zgłosiliśmy cały pakiet ustaw, które rozwiązuje wiele z tych problemów. Co więcej, daliśmy też ustawy, w jaki sposób zdobyć pieniądze na to. Bo z jednej strony łatwo jest powiedzieć, dobrze, damy, ale trzeba wskazać też, z czego mają pochodzić te pieniądze. I te pakiety ustaw i dotyczące podatku bankowego, podatku od tych wielkich powierzchniowych sklepów i pakiet ustaw socjalnych zostały skierowane do tak zwanej zamrażarki, czyli tamta koalicja wrzuciła gdzieś do jakiegoś tam zamrażalnika i to gdzieś tam leży, no a Polacy cierpią, to słyszymy, po prostu coraz bardziej cierpią. Natomiast jeśli chodzi o przyczyny, dlaczego oni to robią, to jest oczywiście walka z tradycyjnym modelem rodziny, walka z tradycją, z polskością, z kościołem. To jest jeden element. Drugi to jest oczywiście łatwość demagogii. Że tutaj łatwo jest napuścić, będzie debata, będzie jakaś jatka w Sejmie, odwrócimy uwagę od tego, co nam się nie udaje. A z drugiej strony tutaj zabiera się ludziom jakieś niewielkie środki, które no, po prostu są niezbędne, żeby przetrwać. No, a z drugiej strony no, taki były minister Grad dostaje 50 kilka tysięcy złotych pensji miesięcznie za niby to budowanie elektrowni jądrowej. I ten temat takiej walki ideologicznej zawsze powraca, proszę zwrócić uwagę na to, zawsze powraca, kiedy Platformie spada w sondażach, kiedy są jakieś wpadki z odwoływaniem ministrów, tak jak choćby teraz z tymi zegarkami, co się tam Nowak tłumaczy, że ja tam się zamieniłem. Różne wpadki, można powiedzieć, no katastrofa po prostu wizerunkowa. No, okazuje się, że no, powiedzmy minister Mucha zamiast dać na siatkówkę dla młodych ludzi, to tak. Dała na koncert jakiejś celebrytki 6 milionów. Jest wpadka za wpadką. Po prostu dawno ten rząd powinien się podać do dymisji. No to co się robi? No robi się wrzutkę. Małżeństwa homoseksualne. Będziemy teraz dyskutować, czy tam pan z panią może być razem, czy pan z panem. Wejdzie Biedroń na mównicę, będzie mówił, że a mnie to interesuje tylko to, co poniżej pasa. Będzie śmiech w Sejmie, będzie się ośmieszać parlament. Krótko mówiąc, zamiast dyskutować, tak jak mówi tu pani poseł Beata Kempa, zamiast dyskutować o żywotnych problemach, o bezrobociu, o biedzie, o tym, jak bronić polski przemysł przed po prostu rozgrabianiem go, no te wszystkie tam memoranda rosyjskie i to wszystko, co się dzieje, no to będziemy po prostu się boksować o tym, czy tam pan z panem, czy pani z panem i to będzie główny temat w telewizji, to się łatwo sprzedaje. Krótko mówiąc, tu cel wrzucenia tego jest po prostu wielowymiarowy i faktyczny, niszczenia polskiej tradycji, tego modelu rodziny, modelu polskiego społeczeństwa, podważanie małżeństwa i tego wszystkiego, z czym się to wiąże, ale drugim to jest właśnie ta łatwość odwrócenia uwagi, czyli kolejny temat zastępczy, bo jestem przekonany, że nic z tego nie wyjdzie, bo w Platformie też jest część ludzi, która się na to nie zgodzi. No ale będziemy znowu dyskutować miesiącami
i tracić energię.
Co naprawdę nikomu w Polsce nie poprawi bytu.
Bo tu pan poseł Bogucki z Komisji Finansów Publicznych chyba myślę, że najbardziej to jest osobą kompetentną, żeby powiedzieć, jak ten budżet cieknie, bo wielokrotnie rozmawiamy na klubach na ten temat i można by było spokojnie takie sprawy zabezpieczyć, o których mówi pani Anna, więc ja myślę, że...
Nie wierzę, panie pośle, że Wicentowi Rostowskiemu ten budżet wycieka między palcami, przecież to jest jeden z najlepszych ministrów finansów w świecie.
Ja pamiętam pierwsze wystąpienie budżetowe pana ministra Rostowskiego. Ostrowskiego. On nam wtedy zrobił wykład z teorii finansów publicznych. Bo jedyne, co znał, to teorię. Znał teorię. Bo przecież nawet to, że chwali się, że jest profesorem, no był wykładowcą, magistrem, tak jak ja, na jednej z uczelni. I od tego czasu tytułuje się profesorem. Natomiast myśmy zwracali już uwagę na etapie prac nad budżetem, na te miejsca, gdzie w tej chwili już się wali budżet. A więc, że przeszacowane są dochody podatkowe, część dochodów podatkowych. Ale jednocześnie wskazywaliśmy źródło finansowania wsparcia dla rodziny w środkach na obsługę długu. Już wtedy wskazywaliśmy te źródło, te, które teraz znalazł pan minister Rostowski z panem Donaldem Tuskiem jako źródło dla tych matek pierwszego kwartału. Natomiast problem polskiego budżetu jest problemem poważnym, bo ojcze, chyba najbardziej przemawia ten fakt. Cały podatek dochodowy, który płacą Polacy, to jest za mało w stosunku do tego, co wydajemy rocznie na obsługę długu. Cały podatek musimy poświęcić i jeszcze do tego dołożyć z innych podatków, choćby z VAT-u, żeby zapłacić odsetki od naszego zadłużenia. No a gdzie spłata kapitału? Gdyby ktokolwiek z nas tak gospodarował we własnym domu, zbankrutowałby szybko. Państwo polskie pod tym względem jest już bankrutem. To tylko ciągłe sięganie po nowe źródła, wyrywanie choćby pieniędzy emerytalnych. Ja nie jestem za OFE, ale tam są zgromadzone pieniądze Polaków. Teraz będzie próba sięgnięcia po to źródło. Tak, ciągle księgowanie, wyrzucenie funduszu drogowego poza budżet i finansowanie z kolejnych kredytów. No to jest życie po prostu na kredyt. No można tak pożyć parę lat, można poudawać, że jesteśmy
chyba parę
bogaci.
Lat to nie wytrzyma. To się skończy.
Ja mówię
Grecją,
o nie pożyciu Polski, tylko każdy z nas może pożyć na kredyt parę lat, ale potem to się kończy. Każdy z nas w gospodarstwie domowym o tym wie.
W budżecie zawsze można na papierze zrobić korektę, jak to zrobił ostatnio choćby Sławomir Nowak z deklaracją chyba podatkową, tak? Tam zegarki znalazł gdzieś chyba w szufladzie i samochód w garażu. No i dopisał do swojej deklaracji.
Tylko zapomniał kilku innych zegarków dopisać, bo dziennikarze pokazali co najmniej jeszcze 5 różnych innych drogich zegarków.
Sytuacja jest...
To jest rzeczywiście
to też może być taka
on miał nauczyciela, który kiedyś chyba samolotu czy helikoptera
to jest kuriozum,
zapomniał, więc...
Ale mnie to się przypomina taki żart, jak kiedyś mówiono, że była praska szkoła złodziei, że jak złapią cię za rękę, mów nie twoja ręka, a jak cię gonią gdzieś po włamie, to krzycz łapaj złodzieja, to może cię nie złapią, bo pomyślą, że ty też gonisz. No to jest takie tłumaczenie, po prostu dziecinne. Ja sobie tam pożyczyłem, po tygodniu oddałem, tylko jednocześnie dziennikarze pokazali, że po prostu pan minister ten tydzień jakby chyba rozumie jako kilka miesięcy, bo ten zegarek on już nosił długi czas. Jeżeli ministrowie spotykają się z ludźmi, którzy mają prowadzić inwestycje gdzieś w nocnych klubach, gdzie tam tańczą na róże jakieś panienki, drogie kolacje, zegarkami się wymieniają. Zamiast pracować, to po prostu w luksusie sobie pan minister żyje, a dróg jak nie było, tak nie ma, albo jeszcze zanim się otworzy, to już trzeba zamknąć, bo się sypie, tak jak na przykład chociażby lotnisko w Modlinie, że trzeba je zamknąć i od nowa budować i setki milionów zmarnowane. Więc no jeżeli mamy taką sytuację, to po prostu tutaj zgroza, no po prostu ręce opadają, jak się patrzy na to, co oni wyprawiają.
Myślę, że to jest głęboka taka nieodpowiedzialność, tak? I taka zabawa. Chłopcy po prostu bardzo dobrze się w tym rządzie bawią. I
takie fura i komóra.
Tak, skóra, fura i komóra. Do
złote
tego
zegareczki.
I tu faktycznie pan minister Nowak byłby świetnym top modelem. No, myślę, że jeszcze zdążyłby za tymi młodszymi.
Ja słyszałem, ale niestety,
jest kwestia gustu. Ja na szczęście od 25 lat mam kochającego męża. To jest też czasami dla niektórych dziwne, 25 lat. Ale tak. Natomiast chcę powiedzieć, że sprawa rzeczywiście, tak jak tutaj panowie posłowie mówią, jest bardzo poważna. Zwróćmy uwagę chociaż na jedno. My mogliśmy dokonać skoku cywilizacyjnego, jeśli chodzi o wchłonięcie środków unijnych, szczególnie na infrastrukturę, bo infrastruktura to jest rozwój całego kraju gospodarczy, prawda? To są miejsca pracy, to jest kwestia dostępu inwestorów zagranicznych. Oni zwracają na te kwestie uwagę. Na dwie rzeczy, czyli dostępność, łatwość dojazdu do danej inwestycji, do biznesu, który tutaj czynią. A druga podstawowa rzecz, wyeliminowanie korupcji jako tego najbardziej upokarzającego podatku, który muszą płacić, jeżeli ta władza, jest przyzwolenie tej władzy na tego typu proceder, bo to jest proceder bardzo poważny. Zresztą zagrożony bardzo wysoką karą, gorzej z tym ściganiem, bo to już sprawa pani Sawickiej pokazała, że tutaj mamy kompletną degrengoladę. I dlatego tutaj na to trzeba zwracać uwagę. Pan minister Nowak, złożyliśmy wniosek o poważną kwestię. Bardzo poważnie pokazaliśmy, jak te środki zostały niewykorzystane. To było mistrzostwo świata w niewykorzystaniu środków. Chcę powiedzieć, że jeśli idzie o środki z Unii Europejskiej,
policzyliśmy
bardzo dokładnie, biorąc pod uwagę denominacje, różne inne kwestie, że Niemcy dostali jedną trzecią z tych środków na odbudowanie po wojnie. I oni za to odbudowali swój kraj, a my nie potrafiliśmy, mówię tutaj o tej władzy, nie mówmy, że my nie będziemy brali cudzych grzechów jednak na siebie, to jest odpowiedzialność indywidualna.
Będzie po prostu dużo pracy z tym, bo taki bałagan jak w tej chwili, to jeszcze ja nie pamiętam.
Jest bałagan. I to
nawet za komuny nie było takiego bałaganu.
Pytanie, czy pozwolimy tej władzy, za nasze pieniądze bawić się dalej, czy też może tę zabawę po prostu przerwiemy.
Zajrzyjmy do własnych kieszeni i nie dotujmy tego towarzystwa.
Dziękuję za tę część rozmowy. Kolejne spotkanie w Radiu Maryja o 21.40. Zapraszam Państwa serdecznie. Naszymi gośćmi będą, tak jak do tej pory, pani poseł Beata Kępa, pan poseł Marek Suski.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Pan poseł Jacek Bogucki.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również Państwu.